Czytanie z drugiej księgi Samuela. Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. Dałem ci dom twojego pana, a żony twego pana na twoje łono. Oddałem ci dom Izraela i Judy. A gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w jego oczach? Zabiłeś mieczem Hitytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Amonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki. Ale bowiem mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Hityty wziąłeś sobie za małżonkę. Dawid rzekł do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza ci też twój grzech. Nie umrzesz. Oto słowo Boże.
Daruj mi, Panie, winę mego grzechu. Daruj mi, Panie, winę mego grzechu. Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, a jego grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp. Daruj mi, Panie, winę mego grzechu. Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem, wyznaję mą nieprawość Panu, a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. Daruj mi, Panie, Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku. Otoczysz mnie radością z mego ocalenia. Cieszcie się i weselcie w Panu sprawiedliwi. Radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. Daruj mi, Panie, winę mego grzechu.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, lecz jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie dzięki wierze w Chrystusa, a nie dzięki uczynkom wymaganym przez prawo. Jako że nikt nie osiągnie usprawiedliwienia dzięki uczynkom wymaganym przez prawo. Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecnie życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który im umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, to Chrystus umarł na darmo. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Alleluja, 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 alleluja. Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Alleluja, alleluja.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Pozwólcie, kochani, że na samym początku zwrócę Waszą uwagę na ostatnie słowa zarówno pierwszego, jak i drugiego dzisiejszego czytania. Pierwsze czytanie bowiem kończy się słowami wypowiedzianymi do człowieka przez Boga za pośrednictwem proroka. Dawid rzekł do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza ci twój grzech, nie umrzesz. Drugie zaś czytanie kończy się słowami: nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, to Chrystus umarł na darmo. W pierwszym czytaniu to człowiek słyszy słowa: nie umrzesz. W drugim czytaniu słyszymy słowa: Chrystus umarł. Pewien paradoks. Człowiek zgrzeszył i otrzymuje obietnicę: nie umrzesz. Bóg sprawiedliwy i niewinny poniósł śmierć. By zrozumieć wagę tej Bożej obietnicy: nie umrzesz, zadajmy sobie najpierw proste pytanie z katechizmu. Co było skutkiem grzechu pierworodnego? Adam i Ewa umarli. Śmierć jest konsekwencją za grzechy, ale jest to pewien skrót myślowy, Bowiem Adam i Ewa w raju przed grzechem pierworodnym nie byli nieśmiertelni. Owszem, posiadali nieśmiertelną duszę, ale ich ciała nawet przed grzechem podlegały przemijaniu. Konsekwencją grzechu było pojawienie się lęku przed śmiercią. Lęku, który od tego czasu każdy z nas odczuwa. Gdybyśmy mieli mocną wiarę i żyli uczciwie, nie trzeba byłoby się bać śmierci. Oznacza ona przecież moment spotkania z Bogiem, początek lepszego życia, nagrody za ziemskie trudy i koniec zmagania się z doczesnością, chorobą, różnymi problemami, a jednak śmierci nie pragniemy. Boimy się jej, kurczowo trzymamy się tego życia. I jest to skutek, konsekwencja grzechu pierworodnego. Zobaczcie, że Maryja, która była wolna od tego grzechu, wolna od wszelkiego grzechu, była także wolna od tej konsekwencji. Dlatego mówimy, że nie umarła, lecz zasnęła. Była wolna od grzechu, niepokalanie poczęta, dlatego nie bała się śmierci, nie bała się umrzeć, czyli zasnąć, by przejść do nowego życia, miała pewność, stuprocentową wiarę, że nie ma się czego bać, bo po drugiej stronie czeka jej syn. Grzech pozbawia nas tej pewności, osłabia naszą wiarę, naszą więź z Bogiem. Co jest drogą powrotu do życia wolnego od lęku, od strachu przed śmiercią, przed przemijaniem? W jaki sposób próbować przywrócić w sobie stan większego zaufania Bogu? Szukając odpowiedzi na to pytanie, sięgnijmy do dzisiejszej Ewangelii. I tutaj widzimy kolejny paradoks. Jeśli czujesz, że twoja wiara jest słaba, że nosisz w sobie wiele wątpliwości, że twoja relacja z Bogiem, może nawet momentami masz wrażenie, że w ogóle nie istnieje, że coś robisz mechanicznie i że nie masz na to czasu, jeśli tak czujesz, to pewnie myślisz, że i relacja Pana Boga do ciebie wygląda podobnie. Że Pan Bóg bardziej interesuje się tymi, co mocniej wierzą, bardziej przychylny jest tym, których wiara wydaje się silniejszą, którzy może chodzą do kościoła z autentycznej potrzeby serca, więcej się modlą. Pozornie może i tak. Dwie osoby w dzisiejszej Ewangelii. Faryzeusz Szymon, pobożny, sprawiedliwy, do tego stopnia, że zaprasza do siebie Jezusa. To sam Chrystus gości w jego domu. I kobieta, która nie miała dobrej reputacji w mieście. Ona nie zaprosiła Jezusa do swojego domu. Nawet pewnie by nie śmiała tego uczynić. Pewnie myślała może tak, jak i ktoś z nas. Grzeszyłam, nie pamiętałam o Bogu, to i On nie myśli o mnie. Bliżsi są mu tacy jak Szymon, pobożni, modlący się, to do takich Pan Bóg przychodzi w gościnę. Ale coś w tej kobiecie drgnęło. Coś musiała przeżywać w swoim życiu, może jakiś moment załamania, powiedzielibyśmy dzisiaj może depresji, może zastanowienia się nad sobą, nad swoim życiem, może coś, mówiąc kolokwialnie, spadło na nią, śmierć bliskiej osoby, może choroba. Na pewno przeżywała jakiś moment, w którym człowiek zatrzymuje się na chwilę, ogląda się za siebie, patrzy na swoje dotychczasowe życie i mówi: nie o takim życiu marzyłem. Przypomnij sobie, bo z pewnością i ty w swoim życiu taki moment choć raz przeżywałeś. Moment, kiedy czas się na chwilę zatrzymał, kiedy do serca wdarło się pytanie, co ja właściwie robię? Po co tu jestem? Czy to ma sens? Poczułeś uczucie, że rzeczywistość wymyka ci się z rąk, że zderzasz się z przemijaniem, z bezsilnością, z własną słabością. I w takim właśnie momencie ta kobieta zdobyła się na gest dla niej ważny, dla nas symboliczny, dla ówczesnego otoczenia niezrozumiały, budzący oburzenie. Bo oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że Jezus jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Nie wypowiedziała przy tym ani słowa. Stanęła z tyłu u nóg Jego, płakała, a jej łzy spadały na stopy Jezusa. Wytarła je więc własnymi włosami. Warto zastanowić się nad tym gestem i przyjąć go najpierw dosłownie. Całowanie stóp czy butów było najbardziej poniżającym gestem pokonanego wobec zwycięzcy. Wyobraź sobie, że ty miałbyś uczynić tak samo. Jaka to musiałaby być sytuacja, która miałaby cię skłonić do takiego gestu, do tego, byś zniżył się do poziomu stóp drugiego człowieka, byś płakał u nóg drugiej osoby. I kto by to musiał być, żeby zasługiwał aż na takie uniżenie z twojej strony? Może ktoś, kogo bardzo skrzywdziłem. Ktoś, kogo błagałbym o przebaczenie, o litość, o miłosierdzie. Psalmista powie, że Pan Bóg zbiera wszystkie ludzkie łzy i każdą gromadzi jak w bukłaku. I rzeczywiście stała się rzecz zaskakująca. Faryzeusz Szymon przyjął Jezusa, ugościł, nakarmił, a Jezus rzekł mu: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je wytarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje nóg moich całować. Głowy też nie namaściłeś mi oliwą, a ona olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, ten mało miłuje. Do niej zaś rzekł: twoje grzechy są odpuszczone, twoja wiara cię ocaliła. Jakże podobne to słowa do ostatniego zdania z dzisiejszego pierwszego czytania: Pan odpuszcza ci twój grzech, nie umrzesz. Nie umrzesz, a więc nie musisz się już bać. Kiedyś już chyba z tej ambony opowiadałem historię, której świadkiem był proboszcz mojej rodzinnej parafii. Głosił on kiedyś rekolekcje wielkopostne w Gdyni. I w ostatnim dniu rekolekcji, jak to nieraz bywa w zwyczaju, był czas przeznaczony na tak zwane świadectwo uczestników. Ksiądz zachęcił, że jeżeli jest ktoś w kościele, kto chciałby podzielić się ze wszystkimi jakimś swoim doświadczeniem tych rekolekcji, tym, co w jakiś sposób go dotknęło, to może teraz podejść do mikrofonu i to uczynić. Usiadł na miejsce w oczekiwaniu na chętne osoby. W kościele zapanowała cisza, którą po chwili przerwał stukot obcasów na posadzce. Przez środek świątyni szła kobieta, której strój i makijaż jednoznacznie wskazywały, że nie cieszy się ona dobrą reputacją. A w miastach portowych, jak Gdynia, niestety nie brakuje kobiet uwikłanych w ten proceder. Na jej widok proboszcz tamtejszej parafii szepnął do siedzącego obok rekolekcjonisty: chciałeś świadectwa, to teraz będziesz miał wstyd. Ta kobieta podeszła do ambony, do mikrofonu i patrząc przed siebie powiedziała tylko jedno zdanie. Nigdy więcej. Od dziś nigdy więcej. Pan Bóg zbiera wszystkie ludzkie łzy i każdą gromadzi jak w bukłaku, a tym bardziej łzy, które człowiek wyleje klęcząc u Bożych stóp. W logice Bożego miłosierdzia to celnicy i jawno grzesznice wchodzą przed wami do Królestwa Bożego. Celnicy i jawno grzesznice, a więc ci, którzy w Ewangelii po grzechu zapłakali u stóp Jezusa i łzami wypowiedzieli prośbę: przebacz. W odpowiedzi usłyszeli: nie bój się, nie umrzesz. A przecież i ty też nie chcesz się bać, chcesz żyć wiecznie. Drogę już znasz, drogę przez łzy nad własnym grzechem, drogę pragnienia w sercu czystego, dobrego życia. Amen.